później tutaj po słowie też czas modlitwy, ponieważ dzisiaj, no wiemy, ma są wybory, tak? Będziemy się modlili o to, żeby Bóg wzbudził do rządu sprawiedliwych i pobożnych ludzi. Nie chciałem powiedzieć sprawiedliwych i prawych, bo to by była agitacja, a jest cisza wyborcza. I jesteśmy wolni, na kogo głosujemy, ale mówię sprawiedliwych i pobożnych. Amen. I na pewno tacy ludzie są w różnych ugrupowaniach politycznych, choć wiemy, są różne programy, ale myślę, że to jest ważne, abyśmy się o to modlili jako Kościół, bez względu jak kto tam wygra, komu się nam bardziej podoba te ugrupowanie, czy tamto polityczne, to nie ma takiego znaczenia, ale myślę, że ma znaczenie, żeby byli w rządzie ludzie, którzy naprawdę są sprawiedliwi i prawi. Amen. I myślę, że to ma znaczenie. Amen. Jeżeli tacy będą ludzie, bo czasami to ja, tak jak rozmawiam z ludźmi, czasami na te tematy polityczne, to tak jakby często tak winimy ustrój, winimy system. Ale powiem wam tak, z doświadczenia widzę, że nawet ten system, jaki jest, on niekoniecznie jest dobry, ale jakby ludzie byli sprawiedliwi i pobożni, to nawet w tym kulawym systemie byłoby inaczej. Zgodzicie się czy nie? I to jest, wierzę, klucz, tak? Bo wiecie, można tam mówić, ta partia taka, taki system, czy taki, nam się może to podobać, czy nie, ale myślę, że klucz to są ludzkie serca. Amen? I się módlmy w ten sposób. Dobrze. Nie ma agitacji wyborczej, to jest agitacja o Królestwie Bożym, o Bożym Kościele. Amen? Będę chciał dzisiaj mówić o tym, co już kiedyś uczyłem, już dawno temu was na ten temat, ale tak wierzę, że powraca ten temat. Temat właśnie takiego, no co już słyszymy od paru tutaj tygodni w temacie Kościoła i jakbyśmy sobie zaraz będziemy patrzyli w Biblię. Jest taki termin w Biblii tajemnica, misterium i tam jest kilkanaście tajemnic w Nowym Testamencie, jakbyście sobie to prześledzili. Na przykład tajemnice Królestwa Bożego, tajemnice Ewangelii, tajemnice pobożności, tajemnice Kościoła, tajemnice Chrystusa, tajemnice Wielkiego Babilonu i tak dalej, tajemnice małżeństwa, tajemnice zmartwychwstania. To wszystko możecie w Nowym Testamencie zobaczyć. I mówiłem wam kiedyś coś takiego, że słowo tajemnica, czy coś, co jest ukryte, coś takim jak to misterium zwane, to nie jest tak, że my nie możemy tego zrozumieć. Czasami tak w kręgach religijnych się mówi, no tajemnica wiary wielkie to misterium, my nic nie wiemy. Z Bożego punktu widzenia, psalm już nie pamiętam, który mówi tak, że Bóg objawia swoje tajemnice tym, którzy się Go boją. Amen. Jeżeli my żyjemy w bojaźni Bożej, znamy Boga, jesteśmy narodzeni na nowo, i pragniemy poznawać Boga, poznawać Jego plany i realizować Jego plany, to jesteśmy tymi ludźmi, z którymi Bóg chce się dzielić swoimi tajemnicami. Amen. I są tajemnice właśnie przymierza, czy to były starego, czy nowego tajemnica, ale one są zarezerwowane dla ludzi pobożnych tak naprawdę, tych, którzy się boją Boga, którzy Go szukają, którzy są gotowi być Mu posłuszni. Amen. Jeżeli jesteś taką osobą, to Bóg jest w stanie dać ci zrozumienie, objawienie poznawania Jego woli Bożej. Amen. I wierzę, że to się dzieje jakby na dwóch poziomach. Pierwszy to jest ten twój poziom osobisty, twojego uczniostwa, kiedy ty sam rozumiesz, czym jest uczniostwo, że chrześcijaństwo to nie jest coś takiego, jak to widzimy w naszym kraju, tak, wszyscy wierzący, niepraktykujący katolicy do kościoła chodzący w Boga, tak wierzący i niewierzący, tak różnie to jest, ale chrześcijaństwo jest stylem bycia uczniem Chrystusa, amen? To nie jest chodzenie do kościoła, to nie jest przestrzeganie tradycji, to nie jest przestrzeganie świąt, to nie jest takie chrześcijaństwo liturgiczne, wiecie, obrzędowe, I wielka tajemnica wiary, coś tam ksiądz wynosi, wiecie, coś tam, jakoś tam hostię, wielka tajemnica wiary i tak dalej. Ludzie się kłaniają temu, no i tak nie wiadomo, o co chodzi. Ale my jako chrześcijanie, my możemy Chrystusa doświadczać. Amen? Przez Słowo i Ducha Świętego. Amen? I to my uczymy się poznawać jako ludzie biblijnie wierzący Chrystusa na poziomie Ducha i Słowa. Amen? Bo Chrystus nie jest zamknięty, wiecie, gdzieś tam mamy krzyż, stoi w kącie, ale tam nie ma wizerunku Chrystusa. On nie jest gdzieś tam, wiecie, gdzieś tam na krzyżu, bo on już go tam nie ma. Nie potrzebujemy gadżetów religijnych, tak? Ale my potrzebujemy rzeczywistości Słowa i Ducha, aby doświadczać Chrystusa. Amen? I to jest istota wiary chrześcijańskiej. Teraz jeżeli my mówimy o chrześcijaństwie, jeżeli my mówimy o Kościele, urodziliśmy się w takim kraju, jakim się urodziliśmy. Ja już w tym roku skończyłem wiek jubileuszowy i 25 lat temu się nawróciłem, czyli pół życia żyłem jako człowiek taki, no, wierzący katolik, niepraktykujący, do kościoła chodzący. Rozumiecie? A pół życia już jako biblijnie wierzący, tak? Kiedy spotkałem Boga żywego w swoim życiu. Amen. Kiedy usłyszałem prawdziwą Ewangelię, kiedy pokutowałem, kiedy narodziłem się na nowo, przyjąłem chrzest wiary, przyjąłem Ducha Świętego i po prostu przeżyłem wewnętrzną duchową przemianę. Amen. I to już 25 lat trwa. Niektórzy moi koledzy, jak się nawracałem, to myśleli, że no co, no taka moda, coś mi tam odbiło. No, wiecie, no myśmy tam razem imprezowali, no to różne mody były, no może za dużo zapaliłem zioła, może czego innego i no i coś mu tam się wyświrowało w tej główce, nie? No ale rzeczywistość jest taka, że 25 lat, no to już nawet jakbym się coś tam, wiecie, tam styki się popaliły, no to się jakoś już naprawiły chyba, nie? Nie mi to sądzić, ale tak to jest. Że kiedy ja się nawracałem, no to wielu moich znajomych, wielu moich przyjaciół, no patrzyło na mnie na jakiegoś oszołoma i to jest normalne, no i to tak zawsze będzie. Zawsze tak będzie i to czasami boli, tak, bo tak mieliśmy jakieś tam relacje, jakieś tam, wiecie, spotkania, dom pełen ludzi, wiecie, a tu nagle, wiesz, jak się jednemu, drugiemu podzieliłem, w co ja wierzę i tak dalej, no to już od tamtej pory już jakoś nie chcieli ze mną rozmawiać. A wcześniej, no to wiecie, no to kurczę, coś nas łączyło, no ale to coś, co nas łączyło, to nie było Boże. Ale później nie było połączenia. Amen. Bo kiedy ty łączysz się z Chrystusem poprzez Słowo i Ducha Bożego, kiedy Duch Boży zapładnia twojego ducha, coś w tobie się zmienia. Amen. Zmienia się w tobie. I po prostu i wtedy ty pragniesz żywego Chrystusa. I wiecie, i ty nie musisz się zmuszać do czegoś, no jak jeżeli chodzi o wiarę, tak, że pragnienie słowa, pragnienie modlitwy, pragnienie społeczności z ludźmi wierzącymi, to jest naturalne twoje pragnienie. No ale wcześniej no też byłem jakiś tam wierzący, niepraktykujący, do kościoła chodzący, wiecie, no i tak do kościoła to ja za karę szedłem, bo rodzice kazali, nie? Kto tak z was robił? Ja się przyznaję. Ja tak robiłem. Nie byłem dobrym katolikiem. Ale niestety wiem, że wielu ludzi też tak robiło, moich kolegów. Dlaczego? Bo to była taka powierzchowna wiara, taka, wiecie, wiara tradycyjna, taka liturgiczna, taka po prostu, wiecie, no co wam będę mówił, wiecie, jak to jest. Ale kiedy spotkałem osobiście Chrystusa żywego i kiedy go doświadczyłem, to coś się zmieniło wewnątrz mnie. I to jest, Biblia mówi, to jest nowonarodzenie. Kiedy się rodzimy na nowo, kiedy otrzymujemy nowego ducha, kiedy otrzymujemy nowe serce i coś się w nas zmienia. I wtedy ta zmiana, ta wewnątrz nas, to jest dzieło Boże, amen, to jest ten nowy człowiek. I chcę wam dzisiaj właśnie mówić o tej tajemnicy Chrystusa, bo z jednej strony my indywidualnie jesteśmy nowym stworzeniem. Amen? Kto z was o tym wie? Wiecie. Ale chcę wam powiedzieć, że my również zbiorowo jesteśmy nowym człowiekiem. Amen? Zbiorowo, jako Kościół. I to Paweł mówi w liście do Efezjan. I to jest bardzo ważna prawda, bo czasami tak, kiedy my mówimy o tym nowym stworzeniu, o tym nowonarodzeniu, to tak często mówimy o swoim jesteśstwie, o swoim ja, tym duchowym, i to jest dobre. Ale my też również musimy jako chrześcijanie rozwijać się w sposób właściwy i prawidłowy, że chrześcijaństwo to jest po pierwsze moja relacja z Bogiem osobista i moje te przeżywanie duchowe Chrystusa poprzez Słowo i Ducha, ale z drugiej strony to też jest moja społeczność z Kościołem Bożym. Amen. Ponieważ Kościół Boży to jest nowy człowiek. To jest nowe człowieczeństwo na obliczu ziemi. Halo. My jesteśmy nowym człowieczeństwem na obliczu ziemi, czyli jest nową rasą ludzi tu na ziemi, aby demonstrować co? Boga żywego. Boże Królestwo. Amen? Amen? My jesteśmy na to powołani. Alleluja. I może przeczytam troszkę z Efezjan wam te myśli, co się chciałam podzielić. I może przeczytam tutaj z listu do Efezjan, pierwszy rozdział, ta myśl. Pierwszy rozdział, trzeci werset do piątego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie we wszelkim duchowym błogosławieństwie niebios. W Nim, czyli w Chrystusie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Dalej, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. I tutaj jest powiedziane, że Bóg wybrał nas w Chrystusie jeszcze przed założeniem świata, czyli był Bóg, był Syn, był Duch Święty, jeszcze nie było materii. Może w przestrzeni, no jakaś przestrzeń może była, bo gdzieś tam był, tak. Nie było żadnego stworzenia, ale Bóg już miał plan, jak stwarzał wszechświat. Tak, stwarzał materię, stwarzał wszechświat, stwarzał różne istoty anielskie i tak dalej. Później stworzył sobie planetę Ziemię i tak dalej. I to było dobre, co stworzył. Ale jednak w swojej wszechwiedzy on wiedział, że te stworzenie, które on stworzył, które dobre było, bo Bóg stworzenie dobre stworzył, tak? I dał wolę. On jednak w swojej wszechwiedzy wiedział, że człowiek, który jakby będzie takim centrum stworzenia, dokona złego wyboru i to go odetnie od Bożej chwały. I już przewidział Bóg w swojej wszechwiedzy odkupienie, czyli przywrócenie z powrotem człowieka do Bożej chwały. Bo centralnym zamierzeniem Boga, wiecie, było to, że kiedy Bóg stworzył, wiecie, tysiące drzew, tak, w ogrodzie, miliony może było drzew, ale były dwa, tak, szczególne. Były dwa szczególne. Ale z jednego tylko człowiek nie mógł jeść. Ze wszystkich mógł jeść. Z wszystkich miliony mógł jeść. Mógł? Mógł człowiek zjeść drzewa życia? Mógł. Mógł zjeść. A drzewo życia reprezentowało Bożą chwałę. A drzewo poznania dobra i zła reprezentowało niezależność od Boga. Tak? I człowiek miał wybór. Mógł zjeść z każdego drzewa, tylko z tego jedynego, aby nie zjadł. Ale jakby zjadł drzewa życia, to by wszedł w Bożą chwałę i by żył na wieki z Bogiem. Bóg mu tego nie zabronił. Dopiero później, kiedy zgrzeszył, Bóg zabronił. Także zły wybór. Bóg od razu chciał się podzielić z człowiekiem swoją chwałą. Ale człowiek został oszukany przez diabła i dokona złego wyboru, tak? I przychodzi Boże odkupienie. Czyli nabywa nas Bóg z powrotem do swojej chwały. I w jaki sposób to robi? Przez Chrystusa. Amen. On robi to przez swego umiłowanego Syna. I On w Nim wybiera nas, ponieważ słowo Chrystus oznacza pomazany, namaszczony. A namaszczony i pomazany to jest człowiek, czy anioł, czy jakaś istota, która jest w Bożej obecności, która ma kontakt z Bogiem i która jest przesiąknięta Jego naturą. To jest namaszczony, pomazany. I ten Chrystus, czyli te namaszczenie i pomazanie, one teraz jest w nas. Amen. One jest w tobie i we mnie, jeśli jesteś narodzony na nowo. I teraz Bóg chce, abyśmy żyli tym namaszczeniem, żyli tym duchowym życiem. I z jednej strony my musimy umieć to rozwijać indywidualnie, ale musimy umieć to rozwijać też jako społeczność. Amen. Jako Kościół. I powiem wam tak, że z mojego doświadczenia widzę, że samo takie praktykowanie duchowego życia w osobności, tak jak to przyszło do kościoła, wiecie, chyba między III a V wiekiem powstawały klasztory pierwsze, tak byli tak zwani ojcowie kościoła, heretyci, nie wiem, czyście słyszeli. I oni to byli tacy mistycy, wiecie, oni chcieli tak tego Boga żywego, no, że się zamykali gdzieś tam, szli do jakiejś jaskini i tam się modlili, szukali tego Boga i później oni się tam dopiero po miesiącu czy po jakimś czasie spotykali z innymi wierzącymi. I tak od tego powstały pierwsze klasztory, pierwsi przeorowie takich klasztorów, czyli takie odcięcie całkowicie od świata, od ludzi wierzących, takie, no niby to takie dobre jest, tak? Szukasz Boga. Jest na to miejsce. Ale niedobrze człowiekowi żyć samemu. Amen? I też Bóg dał człowiekowi żonę i tak samo Bóg dał człowiekowi wierzącemu, wiecie co? Kościół. Amen. Kościół. Dlaczego? Bo Bóg poprzez Chrystusa i Kościół realizuje swój plan. On nie może tego zrealizować poprzez tylko Chrystusa, a on musi zrealizować to poprzez Chrystusa i swój Kościół tu na ziemi, swój plan. On potrzebuje ciebie i mnie. On potrzebuje zbiorowego człowieka, którym jest Kościół Boży. I chciałbym wam tak szybko tak zdefiniować temat Kościoła, abyśmy tak zrozumieli te słowo Kościół, Eklezja, zanim przejdę dalej, ponieważ czasami to jest źle te słowo rozumiane. Czasami mówimy, no ja jestem Kościołem Bożym, bo we mnie Duch Boży jest, jestem świątynią Pana i ja już jestem Kościołem. Bracie i siostro, to nie jest prawda. Ty jesteś częścią ciała Chrystusowego. Amen? Ty jesteś jakimś członkiem. Może wątrobą. Albo żeby było zabawnie, jelitem grubym. Zabawne. Ale też jest potrzebne. Amen. No nie wiem, jaki jesteś, czy jesteś jelitem grubym, czy jesteś ręką. Kimkolwiek byś nie był, każdy członek jest ważny w ciele Chrystusa. Amen. Nawet jelito grube. Alleluja. Amen. Chyba, żebyś go nie chciał mieć. No ale to tak abstrahuję. Ale wiecie, o czym mówię? Każda część ciała jest ważna i każda jest perfekcyjnie stworzona i może ona nie wygląda tak, wiecie, no najlepiej to głowa wygląda taka ładna, nie? No. Siostry mają ładniejsze głowy, to niech się chwalą, ja się nie mam czym chwalić. Dobrze, ale przeczytam wam to. Tak sobie wezmę. Nie, no tak sorry, że tak troszkę tak was pobudzam. Tu czytam tak. Zresztą sam to napisałem, dlatego też czytam, ale to taka jest definicja Kościoła, nie? Ale to krótkie jest. Ale posłuchajcie, dostaniecie taką informację w pigułce. Kościół to dzieci Boże odrodzone z Ducha Świętego, wśród których są ustanowieni przez Boga przywódcy. Słowo eklezja lub zbór, kościół z języka greckiego, to zgromadzenie rządów, które funkcjonowało w miastach, państwach w starożytnym świecie. Miasta, państwa to groby plemienne, gdzie był wódz lub król i rada starszych z różnych rodów, którzy rządzili miastem. Zasiadali oni w bramach miasta wraz z mieszkańcami, by radzić w sprawach społecznych, ekonomicznych, militarnych i tym podobnych. Ta lokalna społeczność w Nowym Testamencie to eklezja, czyli kościół. Lokalna społeczność posiada strukturę rządów, tak jak na czele rodziny stał ojciec. Nie ma rodziny bez ojca i państwa bez przywódcy i rządów. Dlatego Bóg ustanowił w Kościele przywództwo, aby paśli zbór Boży. W Księdze Dziejów Apostolskich w 14 rozdziale widzimy, jak grupa uczniów Jezusa przeradza się w Kościół. To jest 14 rozdział 21-23. I dalej. Ordynowanie przywódców Kościoła odbywało się przez apostolskie i pasterskie rozpoznawanie ludzi gotowych do służby. Tymoteusz, 3 rozdział, 1:10, dzieje 14:23. I teraz wśród modlitw, postów i wkładaniu rąk wyznaczali przywódców lokalnego zboru. Przywódcy kościoła zwani byli starszymi, biskupami lub pasterzami, a nazwy te odnoszą się do tej samej funkcji pasterskiej. Choć niektóre kościoły uważają wyższość biskupa nad starszym, to w Nowym Testamencie jest to ta sama funkcja. W innych kościołach niestety jest to inaczej. Wiecie, ja mogę śmiało sobie powiedzieć, że jestem biskupem, tak samo Piotrek. Ale to tak, wiecie, tak biskup, to wiecie, z czym nam się to kojarzy, nie? Szatą liturgiczną i tak dalej. Ale naprawdę to słowo było wymienne. Odnosiło do tej samej funkcji się. A tak naprawdę, tak na marginesie słowo biskusz to był włodarz. To był zarządca, to nawet mógł być niewolnik, którego miał pan, takiego niewolnika zaufanego, i on zarządzał jego majątkiem. I to był biskup. No dzisiaj to był taki, wiecie, stróż na budowie. Takie to jest chwalebne słowo, ale jak nam się to dzisiaj kojarzy? Tak? No tak, wiecie, tak chwalebnie, nie? Taki biskup, szata, ta mycka taka, nie? Purpurowa, pierścienie, klękanie i tak dalej. Ale w ogóle w Nowym Testamencie te pojęcie to jest w ogóle całkiem inny obraz. I teraz dalej. Na czele lokalnego kościoła stoi starszy czy biskup, ale nie jest on panem, lecz sługą z ojcowskim sercem wśród starszych zboru i kościoła. Dalej. Każdy lokalny zbór posiadał jeszcze pomocnicze służby, jak diakoni, diakonisy. Podstawą lokalnego zboru są starsi, diakoni, diakonisy, współpracujący razem w zarządzaniu kościołem. W kościele może być wiele różnych służb, jak apostołowie, prorocy, ewangeliści, nauczyciele i wiele innych, którzy mogą być w gronie starszych. Rozumiecie? Czyli ja na przykład jako starszy mogę być starszy nauczyciel, ewangelista. Piotrek na przykład może być jako starszy nauczyciel i prorok. Przykładowo, ja już nie chcę go tam ani siebie oceniać, tylko tak mówię przykładowo, tak? Marcin powiedzmy jako tam duszpasterz i tam powiedzmy nauczyciel, tak? Albo to są różne namaszczenia tak naprawdę. Amen? Jeden taki starszy, taki biskup, on może kilka tych namaszczeń przyjawiać, jako ewangelisty, nauczyciela, apostoła, pasterza, naprawdę wszystkie nawet urządy może przyjawiać. Także tyle, jeżeli chodzi o zrozumienie słowa eklezja, o to, żebyśmy też widzieli, że to był Boży pomysł. Także Kościół to jest Boża rodzina. Amen? I Bóg ustanowił po pierwsze w Kościele. Amen? I to jest ważne. Ale chcę wam powiedzieć, taką myśl wam rzucić. Wiecie, to Bóg ustanawia w Kościele. ale dzisiaj w kościołach jest różnie. Bo czasami to jest tak, że to ludzie wyznaczyli tych tak zwanych przełożonych kościoła, czy organizacja religijna, albo ci przywódcy sami się powołali, albo rzeczywiście ich Bóg powołał. Rozumiecie? I dzisiaj jest ten problem w kościele. Jeszcze jest inny problem. Bo wielu ludzi, którzy są w kościele, nie są dziećmi Bożymi, nie są narodzonymi na nowo. A ci przywódcy, którzy też są, też się okazuje, że nie są narodzeni na nowo. Rozumiecie? Jest problem. Albo jest narodzony na nowo przywódca w kościele, ale jego Bóg w ogóle nie powołał do służby, bo jego powołała instytucja religijna. I tu jest też problem. I mówi martwy przełożony kościoła, czy martwy ksiądz, czy pastor do martwego kościoła. Rozumiecie? Tu też jest problem. Dlatego my musimy się obudzić i zrozumieć, co to znaczy być kościołem Bożym. Ale najpierw my musimy być odrodzeni duchowo. Najpierw musimy zrozumieć, co to znaczy być uczniem Chrystusa. Bo chodzenie do kościoła, czytanie Biblii, modlitwa nie czyni z człowieka kościołem. Urodzenie się w kraju chrześcijańskim nie czyni ciebie uczniem Chrystusa. Ani częścią kościoła, jeżeli się na nowo nie narodzisz. To jest może trudna prawda, co wam mówię, ale niestety tak jest. Wielu z nas to rozumie. Może wielu z nas to rozumie, ale myślę, że pośród nas są tacy, którzy tego jeszcze nie rozumieją. Dlatego też ważne, abyśmy widzieli tą prawdę. Prawdę, że jeśli nie ma w nas ducha Chrystusa, to nie jesteśmy Jego. Amen. A jeśli jest w nas duch Chrystusa, jesteśmy dziećmi Bożymi, należymy do Niego i należymy do Jego Kościoła. Amen. Kościół jest powszechny, katolicki, powszechny, katolicki, nie mówię rzymskokatolicki, bo powszechny to jest katolik, powszechny, w skład, w którego wchodzą wszystkie dzieci Boże, wszyscy ludzie na obliczu ziemi, którzy narodzili się na nowo i są w różnych denominacjach, w różnych. I w kościele katolickim, prawosławnym, w różnych maści protestanckich kościołach. Oni są. Amen. Ale kościół rzymskokatolicki nie jest kościołem jedynym powszechnym, tylko jest częścią kościoła powszechnego. Amen. Jest częścią kościoła powszechnego. Tak jak my jako kościół chrześcijan wiary ewangelicznej też jesteśmy częścią kościoła powszechnego. Nie jesteśmy kościołem powszechnym, ale jesteśmy częścią kościoła powszechnego. Amen. Katolicy, baptyści, zielonoświątkowcy, prezbiterianie, katolicy oczywiście, prawosławni i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy są częścią kościoła powszechnego. Dobrze. Jeszcze parę minut i skończę. I po pierwsze, jeżeli jesteś częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, jesteś częścią Kościoła powszechnego, to już powiedziałem, ale również też częścią Kościoła lokalnego. Amen. No jeżeli jesteś, no bo możesz nie być, możesz być sympatykiem, możesz być gościem i tak dalej, nie? Twój wybór. Ale uważam, że dobrą rzeczą jest, żeby każdy wierzący człowiek, który się rodzi na nowo, który przyjmuje chrzest wiary, był częścią kościoła lokalnego. Co to oznacza? No praktycznie oznacza, nie? No, gdzieś nawróciłem się na przykład, no nawróciłem się w Świdniku, no to jakby jestem tutaj, tak? W Świdniku, nie jestem w Warszawie, nie? czy w Lublinie, tylko jestem jakby w Świdniku, ponieważ jakby ci ludzie głosili mi Ewangelię, przyprowadzili mnie do Chrystusa i to nie był Boży i to nie był przypadek, tylko to było Boże zrządzenie. I dlatego też jakby to umie rozpoznać, nie? Że jestem częścią też kościoła lokalnego. Co to oznacza praktycznie? Oznacza to, że utożsamiam się z tą grupą ludzi, ponieważ tam Słowo Boże jest na pierwszym miejscu, ponieważ przeżywają tą wewnętrzną przemianę, są narodzeni na nowo, ponieważ Duch Święty działa, ponieważ ci przywódcy tego Kościoła są godni zaufania i ja chcę być częścią tego Kościoła. Amen. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ zasadzeni w domu Pana wzrastają i w późnej starości wydają owoc. I Kościół Boży buduje się poprzez różne członki i wspólnie się zasila. Dlatego jest potrzebna społeczność. Amen? Bo ty nie urośniesz bez Kościoła, bez braci i sióstr, wiecie, na jakiś poziom. Możesz skarłowacieć bez Kościoła. Naprawdę, możesz być mizerną rośliną. Bo zasadzeni w domu Pana i to poprzez Kościół Boży, poprzez różne dary służb i dary Ducha Świętego, Kościół buduje sam siebie w miłości. Amen? Dlatego społeczność Kościoła jest ważna. Oczywiście mamy wybór. Każdy z nas ma wybór. Ja jestem akurat w tym Kościele. No dlaczego? No bo tak wierzę, że mnie tu Bóg postawił, nie? Umiałem to rozpoznać. Tak jak my na przykład prowadzimy kogoś do Chrystusa, mówimy mu Ewangelię, opowiadamy o Chrystusie, prowadzimy do pamiętania, do wyznania wiary, do chrztu wodnego i chrzcimy tę osobę, tak? U nas tak jest. Jak już ją chrzciliśmy, ona już jest uczniem Pana, ale czy ona jest jakby częścią kościoła lokalnego? Może być, nie musi. Może być w Lublinie, rozumiecie? Dobrze by było, by była z nami, ale dobrze by było, żeby w ogóle gdzieś była w jakimś kościele biblijnie wierzącym. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo my jesteśmy tym nowym człowiekiem. Indywidualnie, jak i zbiorowo. I my musimy też tego się nauczyć, być w zbiorowości. Bo chrześcijaństwo to nie jest tylko indywidualność, ale to jest indywidualność i zbiorowość. I te dwie rzeczy są Boże. Amen. I my musimy to zrozumieć jako ludzie wierzący. I tu pisze tak w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Od szóstego wersetu. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnic w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Czyli tu Paweł mówił o Żydach, bo to jest kontekst, i nie Żydach, że oni są współobywatelami, tak? Jednego ciała. Nie ma podziału na kościół z Żydów i z pogan. Rozumiecie? I taki podział w końcu przyszedł do kościoła. Ale tak naprawdę Bóg widział kościół jako zbiorowość. Jako i Żydzi, i inne narody w jedności wiary. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden duch, jak to sprawia Pan. I dalej, Paweł dalej mówi. I tu zobaczcie, że to Ewangelia mówi o tajemnicy Kościoła. Ewangelia nie mówi tylko o zbawieniu grzeszników. Ewangelia mówi również o tajemnicy Kościoła. I dla kogo to jest dane? Nie dla grzeszników. Dla grzeszników jest dane upamiętanie i wiara w odpuszczenie grzechu. Rozumiecie? Ale już dla ludzi wierzących, przez Ewangelię jest nam mówione, to do nas jest mówione o Kościele. Dlatego kiedy my głosimy komuś Ewangelię, my nie mówmy o Kościele. Do jakiego kościoła chodzisz? Jaka jest różnica pomiędzy twoim kościołem a katolickim? Czasami można to powiedzieć, ale my głównie mówimy Ewangelię, bo te rzeczy są dane dla ludzi, którzy są dziećmi Bożymi, którzy znają trochę Słowo Boże, mają pewien fundament zasadzony i dopiero oni mogą to poznać. Ludziom niewierzącym, nienarodzonym na nowo nie ma sensu mówić o różnicy pomiędzy kościołem katolickim a protestanckim. Nie ma sensu. Bo tylko głowa rośnie. Ale mówić o Chrystusie, który jest żywy i który jest obecny, który przemienia moje życie, moje serce, moje wnętrze, że ja go doświadczam, jest sens. I dalej Paweł mówi tak. Nie najmniejszym ze wszystkich świętych została okazana łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa, Chrystusowe, tak? I abym na świat wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Czyli przez ciebie, przeze mnie różne władze, moce, zwierzchności i te ludzkie, i te anielskie mają poznać manifestacji Bożej mądrości i mocy, miłości, wszelkich przejawów ducha. Amen. Przez ciebie i przeze mnie. Dlaczego? Bo Bóg przed wiekami ciebie wybrał do tego planu. Wiedziałeś o tym? Aleluja. Ja się dobrze z tym czuję, nie wiem jak wy. Ja jeszcze nic nie wiedziałem o sobie, jak miałem 20 parę lat, miałem różne koncepcje na temat życia. Wiecie, takie śmaki, nie będę mówił, to wstyd. Ale w pewnym momencie zostałem skonfrontowany z Ewangelią i wtedy mi się wszystko zmieniło. I wtedy moje wszystkie marzenia nagle, że tak powiem, nic o nic nie warte. Już mnie to nie rajcuje, że tak powiem. Już te moje pragnienia, te marzenia, wiecie, jakieś takie hipisowskie, dziwne takie były trochę, one w ogóle mnie nie kręcą. Nie kręci dzisiaj, wiecie, podążać za Chrystusem i być w Jego planie. Amen. Bo za to jest nagroda. Ale to też jest i satysfakcja. I to jest szczęście. Jeszcze 5 minut. I teraz już kończę to. I może 5 rozdział listu do Efezjan. Też o Kościele. 25 werset 5 rozdziału Efezjan. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Tak? Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Kościół, ludzie wierzący, narodzeni przez Boga, są powołani przez Boga, przez Chrystusa, aby byli pełni chwały, czyli Bożej obecności, Bożej doksy, Bożej manifestacji Ducha Bożego. Amen. I abyśmy byli święci, niepokalani. Święci. Czy Bóg się pomylił nazywać swoje dzieci świętymi? My nie jesteśmy święci, dlatego, bo takimi dobrymi ludźmi jesteśmy. Albo przynajmniej się staramy. Ale my jesteśmy dlatego święci, bo Bóg w swoim świętym powołaniu w Chrystusie, w namaszczeniu wybrał nas i powołał nas w Duchu Chrystusowym i tegoż Ducha nam udzielił do naszego wnętrza i ten Duch, który jest Duchem Świętym, czyni nas świętymi. I jesteśmy dlatego święci, bo Duch Święty w nas mieszka i nie potrzebujemy beatyfikacji, bo już ją otrzymaliśmy. Amen. Przed założeniem świata. Wiedziałeś o tym? Przed założeniem świata. To kto mnie będzie teraz beatyfikował? Już mnie Chrystus beatyfikował. Amen? Cieszysz się? Powiedz, jestem święty, bo mnie Chrystus beatyfikował. Powiedz to do siebie. Jak do ciebie, to nie dociera. Ale taka jest prawda. My się śmiejemy, ale jakbyśmy to moje kazanie ludzie słuchali z ulicy, to oni powiedzieli wariat. Dlatego też to się nagrywa. Niech mówią. Ale ja nie wstydzę się, kim jestem w Chrystusie. Amen? Okej. I niepokalany, święty, niepokalany, Kościół pełen chwały. Amen. I dalej czytamy tak, może przeskoczę parę wersetów, 29 do 32. Nie, od 30 do 32. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy, Chrystusa, jako święci, tak? Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będą jednym ciałem. Kto łączy się z Chrystusem, tak? Jest nim jedno w duchu. Amen. Nasze połączenie stało się z Chrystusem w duchu. Kiedy narodziłem się na nowo, tak? Mąż i żona byli powołani przez ciało, tak? Żona ma inne, a mąż ma inne. Ale mieli jeden wspólny cel. Wiecie, mieli trzy cele, tak na marginesie. Aby spłacać potomstwo i uczyć te dzieci o Bogu, aby zarządzać ziemią i aby mieli ten wizerunek Boga w sobie, bo byli stworzeni na obraz i wizerunek Boga. Amen. I tak samo my jesteśmy tutaj na tej ziemi, abyśmy odzwierciedlali naturę Chrystusa, abyśmy uczyli inne narody i swoje dzieci o Bogu. Amen. I abyśmy czynili sobie ziemię poddaną, abyśmy szerzyli Boże Królestwo. Amen. My po to jesteśmy powołani. Amen. Tu na ziemi. I to robimy z łaski Bożej za sprawą Ducha Świętego i naszego posłuszeństwa. Głosząc Ewangelię. I kiedy Duch Święty dotyka ludzkich serc, szerzy się Boże Królestwo. Amen. I one nie przychodzi, wiecie, że Jezus tutaj na białym koniu i z mieczem. One przychodzi poprzez Ducha Świętego, wiecie, najpierw do serc ludzkich. Najpierw. Ale pewnego dnia Jezus przyjdzie na białym koniu. Ale jeżeli nie będzie w tych ludzkich sercach Bożego Ducha, to oni nie wejdą do tego fizycznego Królestwa Bożego, które przyjdzie. Bo w pewnym momencie Jezus tu przyjdzie na ziemię i będzie Jego Królestwo tu na ziemi. Ale żeby do Niego wejść, trzeba się na nowo narodzić. Amen. Trzeba się na nowo narodzić. Amen. To jest bardzo ważne. Opuści człowiek, tak jak człowiek łączy się z żoną, on opuszcza rodzinę, tak? Tak jak ja łączę się z Chrystusem, ja opuszczam jakby te swoje rzeczy w tym świecie, którymi byłem przywiązany, aby teraz żyć dla Chrystusa. To jest mój osobisty związek. Amen. To nie jest tylko, wiecie, jakaś sprawa instytucjonalnej religijności, przynależności, ale to jest moja sprawa osobista. Tak jak dokonałem wyboru, że chcę być z moją żoną Agnieszką i na to wpływ mogli i nie mogli mieć, ale nie powinni mieć ludzie, czy to moja mama, jej mama, przyjaciele, znajomi, rozumiecie? To jest drugorzędne. Amen? Najważniejsze to, co było, że to był mój osobisty wybór z nieprzymuszonej woli. Tak samo jest z przyjęciem Chrystusa. Tak? Z przyjęciem Go. Kiedy ja Go przyjmuję do swego życia jako Pana i Zbawiciela, to jest mój osobisty związek, czyli świadomość przyjęcia Chrystusa, aby w Nim wejść w przymierze i w relacje, jest czymś osobistym, subiektywnym, aby stać się Jego uczniem. To nie jest coś liturgicznego, to nie jest coś powielonego w tradycji, w obrzędowości, ale jest to coś, co przez Ewangelię konfrontuje mnie. Że jestem grzesznikiem, żyję dla swoich ludzkich planów i ambicji, ale teraz jest dobra nowina dla mnie. Jest ktoś, kto za mnie umarł i on chce zmienić moje życie i ma dla mnie swój plan tu na ziemi. Czy chcesz oddać mu siebie? Jeśli tak, to jest moja osobista deklaracja i moje wyznanie wiary. Wtedy rodzę się na nowo. Amen? Wtedy przyjmuję chrzest wiary i mówię, Jezu, jestem Twoim uczniem. I ja teraz chcę być częścią Twojego planu. Amen? To jest osobista sprawa. Amen? O tym nie może zdecydować państwo, o tym nie może zdecydować instytucja religijna, moi rodzice. Ja sam muszę o tym zdecydować. To jest dopiero chrześcijaństwo. Amen. To się dopiero zaczyna tu chrześcijaństwo. I opuści, staną się i będą jednym ciałem. I wiecie, i to, co wcześniej mówię na samym początku. Chrystus potrzebuje ciebie i mnie. bo on sam nie dokona tego planu na ziemi. Bo on poprzez ciebie i poprzez mnie, Duch Święty ma działać. Nie, że Duch Święty tak spłynie sobie z obłoczków i tak się rozleje i sobie będzie działał, chociaż tak też Duch Święty działa. Ale Duch Święty chce przez ciebie tak działać. Amen? Przez ciebie on chce tak działać. Nie przez wielebnego pastora, nie przez wielebnego księdza, ani papieża, ani biskupa, ale przez świętego, którym ty jesteś. Bo narodziłeś się na nowo. Amen? I to jest twoim powołaniem, aby odzwierciedlać jego naturę tu na ziemi, aby być nowym człowiekiem, indywidualnie, jak i zbiorowo. Amen? Do tego jesteście powołani, bracia i siostry. Obudźmy się, zrozummy, co to jest Kościół, nie bądźmy religijni. Ja wiem, że się my wychowali w takim czy innym kraju, jeszcze taka, wiecie, ta mentalność religijna w nas jest. Idę do kościółka pomodlić się do Bozi. Ale no, ja wiem, no nie chcę was obrażać. Ale zrozumcie, że chodzenie do kościółka nie czyni ciebie chrześcijaninem. Amen. Ale przychodzenie w obecność Bożą i spotykanie się z Chrystusem sprawia, że jesteśmy przemieniani. Amen. Kiedy jesteś zrodzony na nowo, gdzie przychodzisz, tam, gdzie się gromadzą dzieci Boże, lud Boży, aby Boga uwielbić, to wtedy Boże namaszczenie jest pomiędzy nami, gdzie śpiewaliśmy piękną pieśń, żeby Chrystus, tak, jak to było, że przemienił nasze serce, tak? I to jest właśnie to, wtedy, kiedy my jako lud Boży czcimy Chrystusa tu na miejscu, tak? To wtedy Duch Boży jest pośród nas i On wtedy w nas coś zmienia. On nas przemienia, kiedy jest Jego obecność. Amen? I ty się nie musisz spinać, ty nie musisz znać Biblię na pamięć, przykazania na pamięć. Ty po prostu chciej Chrystusa, chciej być w Jego obecności, a On sam dokona w tobie przemiany. Amen? Amen? Dlatego ważne są, abyśmy się razem modlili, razem spotykali, modlili też o sprawy takie narodowe, jak dzisiaj wybory. To wszystko jest ważne. Ale również najważniejszą rzeczą jest to, że my wspólnie razem budujemy się w Kościół Boży, w Dom Boży. Amen. I ty jesteś potrzebny tak samo jak i ja w tym Kościele. I nie ma większych, mniejszych członków, tylko są różne funkcje. Amen. Ale i mówię, i ta śledziona jest ważna, i ta wątroba jest ważna, bo bez tego się nie żyje. Amen? Chciałbyś żyć bez wątroby? Nie da się. Bez ręki się da, widzicie. A bez wątroby się nie da. Bez płuca się nie da, bez serca się nie da. Bez mózgu się nie da. Także. Aleluja. Ale my żyjemy w Panu, w Chrystusie, w Jego Duchu. Amen. Pomódlmy się. Oj, amen. Ojcze, ja Ci dziękuję za Twój Kościół. Za to, że jesteśmy Twoim ciałem. Za to, że należymy do Chrystusa. Za to, że jesteśmy ciałem Twego Syna Jezusa Chrystusa. I Panie, dziękuję Ci za każdego brata, każdą siostrę. I dziękuję Ci, Panie, za to, że każdy z nas jest przez Ciebie namaszczony, jest powołany, jest święty, aby, Panie, brać udział w Twojej chwale, aby brać udział w Twojej świętości, aby brać udział, Panie, w manifestowaniu przepływu Twojego Ducha. Ja Ci dziękuję za każdego brata, siostrę w tym Kościele i proszę Cię, Panie, abyś nas uwolnił jako, Panie, Twoje ciało, jako tego nowego człowieka do wyrażania Twojej chwały, Twojej świętości, Twojej obecności dla tego miasta, dla tego narodu i wszędzie tam, gdzie nas poślesz w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.